Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W programie piąty odcinek z cyklu Ulmowie z Markowej. Na audycję zaprasza ksiądz Seweryn Wąsik.
Ulmowie z Markowej. Audycja pod redakcją księdza Seweryna Wąsika. Odcinek piąty. Wiktoria i Józef.
O niecodziennych zainteresowaniach Józefa Ulmy opowiadaliśmy w poprzednim odcinku. Choć był on rolnikiem z podstawowym wykształceniem, nie przeszkadzało mu to w rozwijaniu zainteresowań, których mogli mu pozazdrościć ludzie po wyższych studiach. W obecnym odcinku, opowiadającym o sługach Bożych z Markowej, dokończymy portret tego niezwykłego rolnika. Zobaczymy, jak zmienia się on, gdy spotyka kobietę swego życia. Zapraszamy na kolejne spotkanie z rodziną Ulmów z Markowej.
Józef Ulma był ubogim chłopem, który zdawał sobie sprawę, że nie utrzyma się z jednego hektara otrzymanego od rodziców. Zarabiał na życie jako ogrodnik, sadownik i pszczelarz. Dodatkowym źródłem dochodów była dla niego fotografia. W swoim małym atelier wykonywał zdjęcia do dokumentów oraz uwieczniał sąsiadów w ich radościach i smutkach. Życie Józefa było jednak czymś więcej niż tylko poszukiwaniem pieniędzy. Możemy nawet zaryzykować stwierdzenie, że nie był to jego główny nurt. Traktował tę sprawę jako rzecz ważną, ale jego zainteresowania wybiegały dużo dalej.
Mimo obowiązków związanych z ziemią i niewielkim gospodarstwem rodziców, znajdował czas na działalność społeczną. Związał się z dwoma środowiskami młodzieżowymi, aktywnymi w międzywojennej Markowej. Początkowo działał w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży, a później w Związku Młodzieży Wiejskiej Wici, gdzie udzielał się jako bibliotekarz i fotograf.
Z powodu działalności w Wiciach popadł zatarg z proboszczem Markowej. Ksiądz Władysław Tryczyński oceniał tę organizację jako lewicową i komunizującą, a zatem ideologicznie niebezpieczną dla chłopów i ich światopoglądu. Przy tej okazji historyk IPN Mateusz Pytma zaznacza, że nie był to konflikt, który naruszałby wiarę Józefa. Inne zapatrywania polityczne nie przeszkadzały bowiem w praktykowaniu wiary i czytaniu w domu Ewangelii.
Także była to społeczność niezwykle głęboko wierząca. Świadczy także o tym to, że nawet gdy część mieszkańców wsi popierała ruch ludowy i miała sceptyczne podejście do hierarchii duchownej, to w ogóle to się nie łączyło z sceptycyzmem wobec wiary. Oddzielano zupełnie stosunek, czasami taki z dystansem, do księży od tego, żeby uczestniczyć w praktykach religijnych we mszy świętej. Kościół był zawsze pełny.
Kościół odgrywał zresztą bardzo ważną rolę w życiu wsi. Rolnicy potrafili odróżnić politykę i religię. Na początku XX wieku markowianie nie tylko szybko wznieśli nową świątynię, ale również włączali się w działalność społeczną. Różnice ideologiczne nie powodowały porzucania wiary przez chłopów. Wieś była religijna, a kościół parafialny był pełen w czasie nabożeństw.
Markowa była taką wioską bardzo religijną, to jest parafia jednowioskowa. Kościół został zbudowany na początku XX wieku, piękny neogotycki kościół zbudowany bardzo szybko dzięki pracy tej społeczności. I to była też społeczność, której niezwykle bardzo ważny był ksiądz, zwłaszcza że Markowa miała bardzo interesujących rządców kościelnych, bo wpierw był taki z mocnym charakterem ksiądz Tryczyński, który pod jego kierownictwem zbudowano kościół, był proboszczem do 1935 roku, a później proboszczem był były kanclerz Kurii Przemyskiej z doktoratem. Ksiądz Ewaryst Dębicki, bardzo taka otwarta postać, zresztą kapelan Armii Krajowej. No i były bardzo rozwinięte nie tylko ruchy religijne, takie jak Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej, Męskiej i Żeńskiej, ale także kulturalne właśnie. Działał teatr katolicki, no, działały różne ruchy, kółka różańcowe czy czy inne podobnego typu ogniska.
Dodajmy, że wspomniany ksiądz Władysław Tryczyński był wielkim Polakiem i patriotą. W wiejskiej społeczności odgrywał znaczącą rolę, zyskując autorytet i szacunek markowian. Przez 34 lata był ich proboszczem w kościele świętej Doroty. Zaledwie 3 lata po objęciu parafii w 1901 roku rozpoczął budowę nowego kościoła parafialnego. Świątynię wzniesiono w stylu neogotyckim, to z niej korzystała później także rodzina Ulmów.
Na życiu parafialnym oraz wokół księdza Tryczyńskiego koncentrowało się ówczesne życie Markowej. To jego zasługą była formacja religijna parafian. Dowodem jej skuteczności stało się świadectwo i ofiara rodziny Ulmów oraz wielu innych katolików ukrywających Żydów w Markowej.
Ksiądz Tryczyński znany był w całej okolicy, ponieważ oprócz funkcji dziekana piastował również urząd wicemarszałka powiatu przeworskiego. Jego zasługi dla społeczności lokalnej władze II Rzeczpospolitej uhonorowały orderem odrodzenia Polski, Polonia Restituta. Duchowny z wielkim zamiłowaniem odnosił się do spraw daleko wykraczających poza mury kościelne. Oprócz obowiązków w szkole powszechnej w Markowej włączał się w działalność spółdzielczą. We wsi był współinicjatorem Ochotniczej Straży Pożarnej. Dużą wagę przywiązywał do formacji katolickiej młodzieży, między innymi poprzez teatr amatorski i muzykę. Na tej katolickiej scenie zagrają oboje Ulmowie, Józef i Wiktoria.
Jako gorący patriota ksiądz Tryczyński, mając bogate doświadczenia jeszcze z czasów Polski pod zaborami, z dużą niechęcią odnosił się do idei wiejskiej komuny. Duchowny przeczuwał, że czerwona zaraza ze wschodu nie jest wiarygodną propozycją i nie poprawi bynajmniej sytuacji chłopów. Stąd jego sceptycyzm wobec przedwojennego ruchu ludowego o inspiracji marksistowskiej. Jak historia pokaże, przyniesiony na bagnetach Armii Czerwonej ustrój zabije spółdzielczość wiejską, a jej liderów wyśle na Syberię. Ksiądz Tryczyński umarł 4 lata przed wybuchem II wojny światowej, a 9 przed wejściem Sowietów do Markowej w 1945 roku.
Tym niemniej w Markowej panował przyjazny klimat dla samouków i społeczników. Wieś wraz z okolicą była terenem dużych wpływów ruchu ludowego, gdzie poza polityczną działalnością Polskiego Stronnictwa Ludowego Piast, a później Stronnictwa Ludowego, tworzono i wspierano wiele inicjatyw społecznych czy kulturalnych. Przeniesiony z Szyc do sąsiedniej Gaci wiejski Uniwersytet Orkanowy ściągnął do gminy znanych ówcześnie przedstawicieli inteligencji pochodzenia chłopskiego, co zaowocowało w drugiej połowie lat 30. XX wieku powstaniem lokalnej, nowoczesnej i wykształconej chłopskiej elity.
W takim klimacie wyrastał, a potem znacznie przyczynił się do rozwoju wiejskiej elity Józef Ulma. Początkowo zaangażował się w działalność młodzieży katolickiej, a później Związku Młodzieży Wiejskiej Wici. Często dyskutował z przyjeżdżającymi do Markowej działaczami ludowymi i spółdzielczymi, którzy po sąsiedzku, dwie parcele dalej, zakładali pierwszą w Polsce wiejską spółdzielnię zdrowia, w co również zaangażował się Ulma. Jak podkreśla historyk IPN, spółdzielnie takie w okresie przed II wojną światową powstały jedynie w Japonii i w Jugosławii. Markowska Spółdzielnia Zdrowia była więc fenomenem w skali świata i burzyła mit zacofanej galicyjskiej wsi.
Wojewódzki Zjazd Wici z całego województwa lwowskiego, na którym uchwalono, że w Gaci, która była wówczas w gminie Markowej, powstanie Uniwersytet Ludowy. Gdy powstał ten Uniwersytet Ludowy, to przyszła w ogóle z kolei pomysł na to, żeby zrobić Markowej pierwszą w Polsce spółdzielnię zdrowia. Do tej pory ona działała w Japonii i w Jugosławii, a teraz w 1937 roku została powołana w Markowej. A później dopiero w latach kolejnych powstawały w innych miejscowościach w Polsce. Także to była wieś bardzo, bardzo taka postępowa.
Sam Józef Ulma był przez pewien czas prezesem miejscowej spółdzielni mleczarskiej. Na zdjęciach widzimy szefa wśród pracowników zakładu. Załoga mleczarni jest uśmiechnięta i zadowolona z pracy. Na innych fotografiach widać rzędy baniek na mleko, dzięki czemu można się zorientować, że skala pracy markowskiego zakładu mleczarskiego była bardzo duża i z pewnością przyczyniła się do wzrostu zaradności i zamożności miejscowych chłopów. Wielu z nich z wypasu krów czerpało swe jedyne zyski. Jednym z pastuchów w rodzinie Cwyjnarów był ukrywający się Żyd Abraham Segal, który tak zapamiętał konflikty o najlepszą trawę dla krów sołtysa.
No i tak przeżyłem urodziny swynarów jako pastuch. Poszłem z rana, od rana aż do wieczora byłem na pastwisku. Byłem jak u Boga za piecem. Pracowałem, jadłem razem całą rodziną z jednej miski drzewianą łyżką i mogę powiedzieć tak, nie mieszałem się z ludźmi. Na pastwisku były tam różne scysje małe z innymi pastuchami, ale oni nie respektowali, dlatego że byłem pastuchem sołtysa. To były tam różne takie, to było pastwisko gromadne i każdy sobie szukał, gdzie jest lepsza trawa. Ja miałem też swoje sztuczki, wziąłem takie bodzące krowy i stawiłem klin żelazny, przybiłem go młotem i to były moje granice. Tam sobie siedziałem, czytałem książki, co pani Helena mi dostawiała.
Tradycje spółdzielczości wiejskiej pochodziły z czasów Galicji pod zaborem austriackim, a w II Rzeczpospolitej udało się je zrealizować, podsumowuje Mateusz Szpytma.
Markowej jeszcze od XIX wieku, więc od czasów Galicji, zaczęły powstawać spółdzielnie. To jest po to, aby własnym sumptem, własnej inicjatywy powołać różne czy sklepy, czy mleczarnie, czy inne na przykład jakieś szkółkarskie, tutaj w Gaci. Po to się organizowały, żeby taniej było można kupić, żeby taniej można było, żeby drożej można było sprzedać, żeby no po prostu, żeby to było korzystne dla chłopów. W efekcie zostało to zauważone przez inteligencję pochodzenia wiejskiego z całej Polsce. Pisano o Markowej przed wojną. Oglądałem tygodnik Piast, tygodnik Wici i tam bardzo często piszą o Markowi, o sąsiedniej Gaci, że tu się dzieje, są takie spotkania na takie tematy, są różne organizowanie różnych akcji.
W latach 30. ubiegłego wieku Markowa stała się podkarpackim centrum ruchu ludowego. Wincentego Witosa przyjmowało tam 10 tysięcy zwolenników. Polityk w 1931 roku otworzył dom ludowy w Markowej, który powstał z przebudowanej stajni dworskich folwarków dobrowolnie rozparcelowanych w 1926 roku przez ordynata przeworskiego księcia Andrzeja Lubomirskiego.
Do takiej miejscowości na przykład w 1931 roku przyjechał Wincenty Witos. Przyjechał po to, żeby otworzyć dom ludowy. Wówczas, co też nie jest takie typowe, w Markowej do 1926 roku był folwark, czyli pan dziedzic miał kilkadziesiąt hektarów ziemi, które uprawiał w sensie takim, że wynajmował chłopów, którzy chodzili do pracy do niego. Ale postanowił sprzedać tą ziemię, ponieważ wiedział, że w Markowej chłopi kupią, że taki głód ziemi, że kupią. I rzeczywiście, w Markowej nie było reformy rolnej w 1944 roku. Komuniści nie rozszarpali folwarku po to, żeby go nadać chłopom, tylko chłopi go sobie sami przed wojną kupili. Do tej pory mówi się, że ktoś ma ziemię na dworskim. I wtedy wówczas gromada kupiła część tego folwarku, żeby zrobić tam centrum kulturalne wsi. I w dawnych, gdzie była taka olbrzymia obora, wyremontowano to i zrobiono dom ludowy. Dom ludowy, który istnieje do dzisiaj i w którym przez te wszystkie lata do dzisiaj toczy się życie kulturalne wsi. Zresztą piękny budynek z taką duszą, taką jak się w nim jest, bardzo tak po prostu przejmująco. I był Wincenty Witos na tym, na otwarciu, a później już następowało kolejne jakby etapy.
Józef Ulma był oprócz zaangażowań społecznych również aktorem, o którego kreacjach pisały przedwojenne gazety. Po występie w sztuce Leona Kruczkowskiego Kordian i Ham, krytyk teatralny tak ocenia rolę chłopa Adamusa w wykonaniu markowianina.
Duże wrażenie zrobiła postać Adamusa w obsadzie Józefa Ulmy. Postać chłopa pańszczyźnianego, znękanego, obolałego mocno utkwiła w pamięci widzów i długo na jej temat we wsi dyskutowano. Można by przytoczyć wiele innych nazwisk aktorów od twórców postaci tej sztuki i wspaniałą ich grę, bo każdy w tej sztuce starał się zagrać jak najlepiej.
Jednym z najoryginalniejszych zainteresowań Józefa były jedwabniki. Jego działalność w tej dziedzinie doceniło Okręgowe Towarzystwo Rolnicze jesienią 1933 roku na powiatowej wystawie rolniczej w Przeworsku. Otrzymał na niej dyplomy za pomysłowe ule i narzędzia pszczelarskie własnej konstrukcji oraz za wzorową hodowlę jedwabników i wykresy ich życia. Tym ostatnim zajmował się już od kilku lat. Często pomagał mu brat Władysław, który pamięta jeszcze szum larw jedwabników karmionych morwami.
Jedna izba była wypełniona zbudowanymi przez Józefa specjalnymi półeczkami do wylęgu owadów. Sadzone przez niego drzewa morwowe do dziś rosną w Markowej. Jedwabniki sprowadziły nawet do skromnego domu Ulmów starostę powiatowego i ziemianina z Przeworska, księcia Andrzeja Lubomirskiego, który był pod wielkim wrażeniem osiągnięć prostego chłopa.
Józef zajmował się też introligatorstwem. W niektórych domach pozostały oprawione przez niego książki ze skromną pieczęcią Józef Ulma. Markowianin Antoni Olbrycht, wtedy uczeń szkoły powszechnej, pamięta, jak pożyczył od dyrektora książkę. Pozostawioną na stole pogryzł pies. Przerażony chłopiec pobiegł natychmiast do Ulmy, bo wiedział, że tylko on może pomóc. I rzeczywiście, jeżeli pies ci ją spaskudził, ja naprawię, usłyszał. Dyrektor był bardzo zadowolony, nie złościł się, a nawet jeszcze pochwalił za ładną oprawę.
Pasje i wynalazki Józefa budziły zainteresowanie wśród młodych chłopców. Tak było też z Janem Szlenkiem, który często oglądał jego książki i skonstruowane przez niego aparaty. Wywoływało to nawet komentarze w jego rodzinie. Ty jesteś drugi Józek Ulma, za dużo rzeczy naraz łapiesz i dlatego nic nie będziesz miał.
W połowie lat 30. XX wieku Józef spotkał swą przyszłą żonę, 12 lat młodszą Wiktorię Niemczak. Mimo że mieszkali w Markowej kilka domów od siebie, poznali się na zebraniu miejscowego koła Związku Młodzieży Wiejskiej Wici. Jeden z mieszkańców Markowej, Antoni Olbrycht, pamięta, jak Wiktoria występowała w Jasełkach w roli Matki Bożej. Być może wtedy urzekła niebiańskim czarem przyszłego męża Józefa. W chwili ślubu Ulma miał 35 lat.
Wiktoria urodziła się w Markowej 10 grudnia 1912 roku jako siódme dziecko Jana i Franciszki z Chomów. Po szkole podstawowej w rodzinnej wsi była także słuchaczką kursu w Wiejskim Uniwersytecie Orkanowym w Gaci. Angażowała się w ruch młodzieżowy, występowała w katolickim teatrze. Koleżanki zapamiętały, że jako młoda osoba miała trudny dziewczęcy charakter i nie wróżyły jej za mąż pójścia. Obawy te okazały się bezpodstawne, ponieważ w wieku 23 lat Wiktoria była już po ślubie. Dla Józefa jej charakter nie był zapewne trudnością, a młoda żona szybko odnalazła się w nowej roli gospodyni własnego ogniska domowego i niezwykłej matki.
O tym, dlaczego świadectwo życia rodzinnego Ulmów jest ważne i aktualne dla dzisiejszych katolików, opowiemy w następnym odcinku naszego cyklu. Arcybiskup Michalik przedstawi ich filozofię miłości dziecka, jaką żyli Józef i Wiktoria. Powiemy zarazem, jak przyjęcie daru życia otwiera na obcych, a zarazem doprowadza do męczeństwa rodziny z Markowej oraz ukrywanych gości.
Wysłuchali Państwo piątej części audycji pod tytułem Ulmowie z Markowej pod redakcją księdza Seweryna Wąsika. Na kolejny odcinek zapraszamy za tydzień. Tu Radio Watykańskie, Laudetur Jezus Chrystus.